P. Szeląg. Siennica i seminarium. Rocznik mińsko-mazowiecki, tom 21. W powiecie mińsko-mazowieckim, w kierunku wschodnim od Warszawy, znajduje się osada Siennica. Osada rozciąga się na wzniesieniu. Część powiatu leżąca na północny wschód od Siennicy jest wyższa i urodzajniejsza. Gleby piaszczysto-gliniaste. Część południowo-zachodnia niższa, nieurodzajna. Bagna, torfowiska, wydmy. Tam, gdzie są gleby piaszczysto-gliniaste, uprawiają zboża, piaski porastają lasy sosnowe. W miejscach zabagnionych znajdują się torfiste łąki. Wzgórze Siennickie jest najdalej wysuniętym, jak gdyby półwyspem części wyższej w kierunku południowo-zachodnim. Od strony południowej w odległości najkrótszej koło 6 km od Siennicy płynie rzeka Świder, prawy dopływ Wisły. Tuż za Siennicą płynie mała rzeczka Sienniczka, prawy dopływ Świdru. Jeżeli będziemy się zbliżać do Siennicy, to już w odległości kilku kilometrów zauważymy ponad drzewami czerwony dach seminarium i zarysy kościoła farnego i byłego klasztoru. Seminarium i były klasztor leżą na najwyższym wzniesieniu, bo 158 metrów nad poziomem morza. Ze wzgórza widok na piękną, pagórkowatą okolicę. Nazwa Siennica pochodzi od rodziny mazowieckiej Siennickich, herbu Krzywda. Książęta mazowieccy w nagrodę za zasługi Siennickich podnieśli Siennicę do stopnia miasta, ustanawiając niem targi i jarmarki. Nazwa miała być zmieniona na Janowo, ale się nie przyjęła. Siennica jako miasta była prywatną własnością Siennickich, którzy dbając o jej wygląd, pobudowali w 1528 roku kościółek drewniany pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Obecnie znajduje się tam kościółek też drewniany, ale z roku 1692. Kościółek posiada trzy nawy. Nad bocznymi, węższymi są galeryjki. Klasztor został zbudowany przez Rudzińskich w latach 1749-1751 dla opactwa ojców reformatorów. Otoczony jest silnym murem. Kościół posiada siedem ołtarzy barokowych. Za ołtarzem głównym znajduje się tzw. chórek anielski. Po prawej stronie ołtarza głównego w ścianie znajduje się urna z napisem Serce Antoniego Rudzińskiego, wojewodzina mazowieckiego, zmarłego w Koniuchach 24 kwietnia 1821 roku. Siennica jednak nie rozwija się jako miasto. Z czasem schodzi do rzędu osady, należącej obecnie do powiatu mińsko-mazowieckiego. Ratusz spłonął, stare domy rozpadły się. Niewiele Siennica zachowała ze swego dawnego charakteru. Stroje samodziałowe zastąpiły nabyte w sklepach. Można jeszcze zauważyć wieśniaka w siwej sukmanie, opasanego czerwonym pasem. Czarne kapelusze domowej roboty, które tu miały istnieć, jak mi opowiadał 80-kilkuletni staruszek pan Słodownik, są ogromną rzadkością. Sam on jeszcze strój ojców zachowuje. Kobiety nosiły stroje wełniane, jaskrawe, o przeważającym kolorze czerwonym. Obecnie w szkołach powszechnych małe dziewczynki ubierają w fartuchy szyte na wzór dawnych, tu używanych. Seminarium. Największego rozgłosu nadaje Siennicy istniejące tu seminarium nauczycielskie. Seminarium założyli Rosjanie w celu moskiewiczenia dusz polskich w roku 1866, w dwa lata po zniesieniu zakonu opactwa ojców reformatorów. Seminarium mieściło się w części budynków poklasztornych. Seminarium rosyjskie było trzyletnie. Rosjanie wzięli się całą siłą do koszlawienia młodych charakterów. Język polski usunięto. Rozmawiać nawet w języku ojczystym nie wolno było. Szereg dokumentów stwierdza postępowanie Rosjan. Za odezwanie się do ogrodnika po polsku uczeń szedł do kozy. Nauczyciel, polonista, do ucznia, który zwracał się do niego w języku ojczystym, mówi po rosyjsku, a był to Polak. Dokument słowny, który dał jeden z nauczycieli ludowych, były seminarzysta siennicki z ostatnich lat seminarium rosyjskiego. Jednak młodzież nie dawała się moskwiczyć i pomimo prześladowań nie dała sobie wydrzeć polskości. W sąsiednim Lasku seminarzyści ukrywali polską bibliotekę, nawiązywali kontakt z Warszawą. Położył na tym polu wielkie zasługi obecny poseł Antoni Anusz. Po roku 1905 w seminarium rosyjskim następuje rozprężenie. Tajna organizacja niepodległościowców stale wpływa na uczniów, a coraz częstsze odezwy, pisma przychodzą do rąk seminarzystów. W 1915 roku wielu uczniów poszło do Legionów Józefa Piłsudskiego. Po wojnie patenty nauczycielskie dostawali z rąk polskich. W tym bowiem roku Rosjanie wyjechali, a seminarium stało się polskim. Przez 2 miesiące seminarium było czynne dzięki ofiarnej pracy miejscowych czynników obywatelskich. Niemcy podejrzliwie patrzyli na seminarium, zarówno na nauczycieli, jak i na uczniów. Słusznie poniekąd były ich podejrzenia, bo seminarzyści byli duchem zawsze z Józefem Piłsudskim. W roku 1918 uczniowie starszych kursów gremialnie wstąpili do wojska i wkrótce znaleźli się pod Lwowem. Jednocześnie rok 1918 jest datą upaństwowienia seminarium. Bardzo ciężkie chwile przeżywało seminarium w roku 1920, kiedy to nawała bolszewicka uderzyła na Polskę. Przeszło 100 seminarzystów wstąpiło do szeregów Armii Ochotniczej. 10 z nich zginęło i jeden nauczyciel seminarium, pan Antoni Królikowski. Portrety poległych są w gmachu seminaryjnym. Kilkunastu powróciło rannych. Po odparciu nieprzyjaciół seminarium wznowiło pracę 1 października 1920 roku. Część seminarzystów została zatrzymana w szeregach i w ciągu kilku miesięcy wracała na ławę szkolną. Sprawiało to wielką trudność w nauce szkolnej, bo należało umiejętnie prowadzić wykłady, aby ułatwić spóźnionym opanowanie materiału szkolnego. Uczniowie, rozstawszy się z karabinem, wzięli się do pióra, a pan dyrektor seminarium mówi o nich: z uznaniem trzeba stwierdzić, że z niewielkimi wyjątkami młodzież wykolejona wypadkami wojennymi szybko podporządkowała się wymaganiom szkoły. Seminarium zajmowało część małych, wilgotnych i ciemnych budynków poklasztornych. Zakład wymagał odpowiedniego budynku szkolnego. Dzięki usilnym staraniom pana dyrektora Kazimierza Gnionińskiego, po uzyskaniu przychylnej decyzji ministerstwa, WR i OP, przystąpiono do budowy gmachu. Plan, którego wykonał architekt pan Aleksander Bojemski. Gmach szkolny ukończono na początku roku 1926. Budynek szkolny odpowiada najnowszym wymaganiom. Sale widne, duże, korytarze przestronne, wodociągi, wkrótce będzie elektryczność. W szkole są różne pracownie, jak biologiczna, fizyczna, robót ręcznych itp. Sala rysunkowa, muzyczna, gimnastyczna. Dnia 8 stycznia 1927 roku odbyło się uroczyste poświęcenie gmachu i przejęcie jego przez władze szkolne. Nowe seminarium zajęło część ogrodu. W ogrodzie znajduje się staw zasilany w wodę przez źródełko, którego woda, jak mówią, miała posiadać moc cudowną. W ogrodzie znajduje się staw zasilany w wodę przez źródełko, którego woda, jak mówią, miała posiadać moc cudowną. Staw zasługuje na uwagę swoim urządzeniem na pochyłości wzgórza za pomocą potężnej grobli, utworzonej rękami ludzkimi. Wodę swą oddaje staw sienniczce. W roku 1923 odbył się zjazd wychowanków seminarium, na którym byli przedstawiciele największego ucisku, bo ukończyli seminarium w 1872 roku. Dziś ci panowie zajmują zaszczytne stanowiska w państwie, co nam mówi, że starania Moskali były pracą Syzyfa. Seminarium jest tutaj jedyną placówką kulturalno-oświatową, gdzie garną się przeważnie synowie włościan okolicznych gmin. W ciągu ostatnich 10 lat wyszło około 200 nauczycieli. Siennicka Szkoła Powszechna, dbając o wygląd siennicy, wysadziła drzewkami drogi. Przestrzeń koło starego kościoła została poprzecinana alejkami i zasadzona drzewkami różnego rodzaju i krzewami. Obok kościółka rośnie mały dąbek zasadzony w roku odzyskania niepodległości, który nosi miano Drzewka Wolności. Drugą pamiątką wyrażającą cześć dla ojczyzny i jej obrońców jest kamień pamiątkowy pana Antoniego Królikowskiego, który poprowadził seminarzystów w 1920 roku w pomoc zagrożonej ziemi ojczystej. Szkoła ćwiczeń przy seminarium pielęgnuje to miejsce z wielką starannością. Zasadzono tam młode wisienki, kamień obsadzono kwiatami. Kamień znajduje się w ogrodzie seminaryjnym.